Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 27 listopada 2023 roku i opublikowany jak zwykle na kanale Sprawy Wschodu. W naszych podcastach sięgamy do interesujących nas materiałów z mediów publikujących w języku rosyjskim, żeby więcej i lepiej wiedzieć, co dzieje się u wschodnich sąsiadów. A jak Państwo doskonale wiedzą, dzieje się sporo i niestety wciąż także wiele niedobrego. Dziś mówimy zatem między innymi o tym, jak wygląda rzeczywistość polityczna po śmierci urzędującego dyktatora na znanych przykładach z Centralnej Azji oraz o średniowieczu Putina. Czy mamy z nim faktycznie do czynienia obecnie? Przed mikrofonami zasiedli Marcin Strzyżewski i mówiący te słowa Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu i dobry wieczór i cześć Marcinie, witam Cię serdecznie.
Również dzień dobry Państwu.
Zaczynamy Czytamy po rosyjsku. Dzisiaj proponowałbym Państwu zerknięcie do rosyjskiej edycji Deutsche Welle na początek, czyli Głosu Niemiec, można by tak powiedzieć, chociaż on jest po rosyjsku również w tej wersji transmitowany, edytowany i publikowany. Na witrynie Deutsche Welle, rosyjskojęzycznej oczywiście, bo my czytamy po rosyjsku, znalazłem ciekawą rozmowę z Borysem Ziminem. Zaraz o tym człowieku, o tym panu Państwu dopowiem jeszcze parę słów, ale głównym takim motorem, który sprawił, że został on zaproszony do Deutsche Welle na wywiad, na rozmowę, było przekazanie, była kolejna edycja nagród, które nazywają się Praswieciciel, czyli no, popularyzator, oświeceniowiec, można by nawet rzec. I ta nagroda została ustanowiona właśnie przez ojca pana Borysa, przez Dmitrija Zimina w roku 2008, bardzo dawno temu już z naszego punktu widzenia, który był założycielem i też honorowym prezesem takiej wielkiej firmy, ważnej firmy telekomunikacyjnej, także Wimpel.com, a następnie założycielem fundacji Dynastia, która zaczęła zajmować się takimi programami właśnie promocyjnymi w rozumieniu popularyzacji także nauki. I właśnie ta nagroda Praswieciciel, ona poświęcona jest publikacjom, które wchodzą na rynek rosyjskojęzyczny, bo to bardzo ważne, od 2016 roku przy wsparciu Fundacji Zimin te nagrody są wręczane i ogłaszane. Oczywiście można zwrócić na to uwagę z wielu punktów widzenia, jeśli chodzi o nagradzanie takich właśnie nowych publikacji, które dostają się do rąk czytelników rosyjskojęzycznych. Ta pierwsza jest oczywiście przede wszystkim, ma taki walor, powiedziałbym, promocyjny, prestiżowy. Wiadomo, że autorzy czy tłumacze, zaraz Państwu przytoczę laureatów, otrzymują również w związku z tą nagrodą honoraria, ale mimo to ważniejsze jest w tym kontekście, kto te nagrody funduje, kto jak je również pokazuje, a w przypadku Zimina to jest bardzo istotna kwestia. Jest to człowiek, który oprócz tego, że jest filantropem, to bardzo gorąco, jednoznacznie wspiera rosyjskich dysydentów i opozycję. Można byłoby rzec, że jest jednym z wiodących sponsorów tego ruchu opozycyjnego, który no dzisiaj siłą wydarzeń politycznych i historycznych głównie skoncentrowany jest poza granicami Federacji Rosyjskiej. Stąd też to ten niemiecki wywiad, oczywiście po rosyjsku, w niemieckiej telewizji. I tam także w Berlinie wręczanie nagród za najlepsze, zdaniem jury, książki popularno-naukowe, które dostają się do rąk czytelników rosyjskojęzycznych. Ciekawe i ważne jest oczywiście także to w całym tym kontekście, że książki te są wydawane w Rosji współczesnej przede wszystkim i no właśnie, i tam też w tym specyficznie dzisiaj skonstruowanym kraju mogą być przez czytelników dostrzeżone i przeczytane nie tylko w postaci elektronicznej, ale także w klasycznej, tradycyjnej, papierowej, bo to również bardzo ważne. W tegoroczni zwycięzcy, zanim do wywiadu przejdę, to przede wszystkim w kategorii Prasvietitel Pierievod, czyli popularyzator tłumaczenie. To są takie dwie podkategorie: nauki humanistyczne, książka Ani Lasseta, Być Saboj, Nowa Teoria Saznania, czyli Być Sobą, Nowa Teoria Świadomości. A druga kategoria, druga podkategoria w tłumaczeniach, w przekładzie, to jest nauki naturalne. Można byłoby tak w klasyczny, tradycyjny sposób przełożyć. Książka Siddharthi Mukherjee, Gen, ocień liczna historia, czyli gen, bardzo osobista historia. To są tłumaczenia, a następnie te bardziej prestiżowe, być może bardziej prestiżowe, bo autorskie publikacje w naukach humanistycznych Olega Chlewniuka, książka zatytułowana Korporacja Samozwańców, Tieniowa Ekonomika i Korupcja w Stalińskim SSSR, czyli Korporacja Samozwańców, Ekonomika, Gospodarka Cienia i korupcja w stalinowskim Związku Radzieckim, wydana książka w NLO, czyli Nowoje Literaturne Obezrienie. No i mamy również nauki naturalne, taki określam, no wydaje mi się po prostu, że jestественny je ładnie brzmi, jak się powie naturalne. Ramiz Alijew za książkę Co случилось z klimatem, czyli co się wydarzyło z klimatem. Tutaj ta sytuacja jest także dostrzeżona przez pisarza, przez popularyzatora wiedzy w języku rosyjskim. No jest jeszcze specjalna nagroda w tym roku, która odwołuje nas do polityki. To jest popularyzacja polityczna, politprosvěta, to jest też taki skrót, taka zbitka słów, która w rosyjskim języku dobrze się odnajduje, bo jest znana od lat, więc taka edukacja polityczna, można byłoby rzec. I w tej kategorii nagroda powędrowała do Władysława Aksjonowa za książkę Wojna patriotyzmów, propaganda i masowe nastrojenia w Rosji, perioda kruszenia imperii. Też NLO, czyli wojna patriotyzmów, propaganda i masowe nastroje w Rosji okresu upadku imperium. Też NLO, jak Państwu zasygnalizowałem, wydało tą publikację. Tutaj wyraźny zwrot ku takim historycznym rozważaniom, które rzecz jasna przenoszą nas również do współczesności, bo jakżeby inaczej w tej sprawie. Ale właśnie wracam do rozmowy z Borisem Ziminem, bo ona jest w gruncie rzeczy tutaj bardzo interesująca. Główna jej część została poświęcona właśnie tym nagrodom, tym książkom, idei całego konkursu, który ma właśnie ten główny cel, wiodący cel, wspieranie popularyzacji wiedzy w różnych wariantach, w różnych kontekstach i w różnych dziedzinach wiedzy. I sam Zimin tutaj bardzo interesująco opowiada, jak bardzo jest to ważne nie tylko dla współczesności, ale dla przyszłości Rosji, ale chyba też rosyjskojęzycznych, bo nie zapominajmy, że te nagrody przecież i ta misja jest przecież prowadzona wokół języka rosyjskiego, a nim władają różne kultury i narody wciąż, w tym także my, Marcinie, przecież tutaj też przecież zazwyczaj odwołujemy się do rosyjskiego i jak tylko jest taka możliwość, to przecież sięgamy także po literaturę, po teksty bardziej złożone niż tylko teksty prasowe w języku rosyjskim, więc to jest duży zasięg, jeśli chodzi o tą taką propagację tych tytułów, tych pomysłów. Więc o tym Zimin troszeczkę mówił. Mówił też o nagrodzie specjalnej, która w tym roku rzeczywiście ma ten charakter polityczny. No i nie bez powodu jest to przez niego promowane, ponieważ tutaj jest to wyraźny to ukłon także do tego świata opozycyjnego, antyreżimowego, antyputinowskiego, który poza Rosją dzisiaj funkcjonuje. Ale poza wszystkim tutaj warto przypomnieć z całą pewnością, że takim głównym, głównym odbiorcą tego wsparcia od Zimina była Fundacja Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego i sam Aleksiej Nawalny. Przecież to właśnie Borys Zimin sfinansował transport otrutego Nawalnego do Niemiec, do kliniki Charité i tutaj w sposób otwarty zupełnie, choć od wielu lat już poza Federacją Rosyjską wspiera tą organizację. Wyraża także w tej rozmowie zdziwienie, że o ile naturalnym jest, że w Rosji nie wspierano, nie wspiera się za bardzo, przynajmniej nie ujawnia się za bardzo nikt z bogaczy rosyjskich we wspieraniu antyreżimowych ruchów, organizacji czy osób, no to z jego punktu widzenia zaskakujące jest dosyć to, że dzisiaj przecież wielu z tych najbogatszych Rosjan, czy też ludzi, którzy mogliby być przychylni wobec antyreżimowych środowisk, no nie przyznają się, będąc za granicą do tego i nawet chyba wygląda na to, że też nie bardzo są zainteresowani tym wsparciem. To jest takie prywatne zdziwienie Borysa Zimina. No i niestety mówi także o tym, że jego zdaniem ta rosyjska opozycja, jakakolwiek by ona dzisiaj nie była, mówimy o tej emigracyjnej przede wszystkim, jest z jego punktu widzenia w słabej kondycji i z jego punktu widzenia, jeśli nie będzie się wspierać, i być może nie jest to wskazane bezpośrednio polityków różnych, to z całą pewnością według Borysa Zimina trzeba wydawać pieniądze na to, aby dowiedzieć się, co dzisiaj się dzieje w rosyjskich więzieniach. Trzeba czytać Szałamowa, mówi Zimin, trzeba czytać Podrabinka, który był, jest autorem słynnej takiej publikacji, która ujawniała właściwie w sposób taki dosyć jednoznaczny i brutalny to, jak sowiecki system stosował psychiatrię jako element właśnie penitencjarnego wychowania dysydentów właśnie w tamtej epoce i czy czasami nie mamy w jakimś wymiarze powrotu do tych mrocznych czasów. Więc był też zapytany Zimin w tej rozmowie jako osoba rzeczywiście włączona w wiele procesów politycznych i świadoma, znająca to środowisko, czy czasem nie wie o tym, że prowadzone są z kimś w Rosji, albo nie tylko w Rosji rozmowy, ażeby uwolnić Aleksieja Nawalnego, tego więźnia politycznego numer jeden. Zimin tutaj odpowiedział, że nie wie nic na temat takich negocjacji, choć uwaga, to bardzo ciekawe, co stwierdził, że uważa, czy też ma nadzieję, że takie są właśnie rozmowy z kimś prowadzone. Tak powiedział Zimin. No i bardzo ciekawe jest też to, że został zapytany o taką najnowszą historię, która drąży świadomość rosyjskich dysydentów, rosyjskich no, sympatyków przynajmniej tego emigracyjnego, przede wszystkim nurtu antyputinowskiego, o to, jak on postrzega historię z tak zwaną fabryką elfów. To jest, drodzy Państwo, zjawisko, które jedno z mediów opozycyjnych, samodzielnych, niezależnych ujawnił stosunkowo niedawno temu, a polega ono na tym, że właśnie ze środowiska FBK, ale nie tylko FBK, bo tutaj jest podejrzenie tylko, że FBK również brało w tym udział, czyli Fundacja Nawalnego, ale przede wszystkim Free Russia, czyli Wolna Rosja, ta fundacja sfinansowała no po prostu to, co finansował wcześniej Prigożyn i inni wspierający Kreml, tylko z przeciwnej strony, czyli farmę właśnie nie troli, tylko elfów, która miała wpisywać komentarze w sieciach społecznościowych antyreżimowe, antyputinowskie i budować odpowiednią atmosferę, nastrój oraz świadomość w sieciach społecznościowych w różnych sytuacjach i pod różnymi medialnymi wydarzeniami. Takie komentarze się wpisywały. Zdaniem Zimina, zresztą nie tylko zdaniem Zimina, jest to smutna historia mimo wszystko, bo w jego opinii jest to powtarzanie metod kremlowskich, które w rzeczywistości zaciemnia obraz, No i tak czy inaczej oszukuje wszystkich użytkowników tych mediów i buduje, no niestety, sporo nieufności wobec także tego środowiska, które, na które wielu gdzieś jeszcze wciąż liczy. Chociaż pytanie, czy jest to nadzieja, która umrze ostatnia, jeśli chodzi o tą opozycję rosyjską, która teraz głównie z zagranicy operuje i naświetla sprawy rosyjskie.
Znaczy, tutaj warto byłoby może zacząć od tego, że możecie zadać, drodzy Państwo, pytanie, jak to się dzieje, że człowiek o takiej biografii, o takich możliwościach, no, że on nie jest też w Rosji prześladowany. Oczywiście może to wynikać z tego, że on po prostu tam się fizycznie nie znajduje, ale już śpieszę wyjaśnić, że on jak najbardziej prześladowany przez rosyjskie prawodawstwo jest. Już na początku bieżącego roku, pod koniec zeszłego roku, on został postawiony w stan oskarżenia. Pojawiły się oskarżenia o machinacje przy transakcjach giełdowych. Został ten człowiek wpisany oczywiście do rejestru agentów zagranicznych. Także zdecydowanie on tutaj został. No, tak jak wszyscy inni, którzy chcieliby doprowadzić do zmiany wewnątrz Federacji Rosyjskiej, został on wpisany na listy tych niewygodnych i kiedy tylko pojawi się w Rosji, prawdopodobnie tak samo jak w przypadku Nawalnego, wylądowałby po prostu w więzieniu, bo ciążą na nim zarzuty tam w Federacji Rosyjskiej. Sam Zimin oczywiście określa te sprawy jako polityczne, co jest no, dość oczywiste w tym przypadku. Natomiast tutaj warto się odnieść chociażby do tej fabryki elfów. Faktycznie ja się z nim zgodzę, że sytuacja jest przykra jak najbardziej, bo jest to swojego rodzaju zniżanie się do metod, których zupełnie nie możemy pochwalić, czy no, nie wiem, czy akceptować je możemy. To jest dobre pytanie, bo z jednej strony, proszę Państwa, no jest to faktycznie metoda niegodna i niesłuszna. Natomiast należałoby tutaj zwrócić się z jakimiś, o jakąś analogię do sytuacji, kiedy ta przemoc nie jest przemocą informacyjną, jak w tym przypadku, bo chyba można to w ten sposób nazwać, tylko kiedy jest to taka tradycyjna, powiedzielibyśmy, zabójcza przemoc. Wydaje się, że tutaj odpowiedź zaczyna się robić bardziej klarowna w sytuacji, w której jesteśmy atakowani fizycznie. To znaczy ktoś na przykład podchodzi na ulicy i chce nas uderzyć. W takiej sytuacji uznajemy w cywilizowanym społeczeństwie, że osoba, którą ktoś próbuje uderzyć, ma prawo się bronić. Przy czym także przy użyciu siły fizycznej. Nie wiem, czy to jest dobra formuła, żeby spróbować zrozumieć, na ile opozycja rosyjska ma prawo stosować takie metody, na ile my możemy pozytywnie je oceniać. Niemniej wydaje się, że jakaś analogia tutaj istnieje. Te metafory o froncie walki informacyjnej czy o informacyjnej wojnie nie wzięły się znikąd. Tu faktycznie mamy do czynienia z, no, po prostu z wojną pewnych konkretnych środowisk, z wojną o przyszłość Rosji i wydaje się, że zdecydowanie opozycja rosyjska powinna stosować metody skuteczne i powinna w jakiś sposób dopasowywać się do reguł gry. Pytanie brzmi oczywiście dodatkowe, czy jeśli oni zaczną się dopasowywać, to czy przypadkiem nie staną się tacy jak ich przeciwniki, kiedy już, jeśli już tę wojnę wygrają, to czy będą w stanie w takiej sytuacji wnieść nową, lepszą jakość, czy zostaną przy tych metodach przejętych od poprzedników. Tu jest bardzo wiele pytań, na które my tak naprawdę odpowiedzi jednoznacznej nie znamy i nie jesteśmy w stanie udzielić. Natomiast trzeba monitorować takie rzeczy i przynajmniej o tym dyskutować, także dlatego, że te doświadczenia polityczne, wschodnie, bardzo często z jakimś drobnym opóźnieniem pojawiają się także na naszym podwórku. Ta wymiana zachodzi w obie strony oczywiście, więc tutaj warto obserwować te zjawiska, żebyśmy byli gotowi także na to, jak one pojawią się i u nas.
Może się tak oczywiście zdarzyć. Jest jednak tutaj pewna różnica, wydaje mi się, i tutaj przychylam się do tych zdań, które o Fabryce Elfów raczej nie mają zbyt pozytywnej opinii, bo jest różnica między neutralizowaniem propagandy tej najbardziej brutalnej i najostrzejszej właśnie w sposób taki, żeby ją zdekonspirować, czy też ujawnić, opowiedzieć, opisać, a tym, żeby jednak w pewnym sensie za pieniądze, bo to warto zawsze przypomnieć, że ta farma elfów to są finansowani komentatorzy, którzy wpisują być może nawet czasami, tu uwaga, może to się wydać dziwne, ale czasami także nie zgodne ze swoimi poglądami przecież opinie. Nikt nie powiedział nigdy, myślę, że my także tutaj nie mówiliśmy tego, Marcinie, że wszyscy, którzy opuścili Federację Rosyjską, w rzeczywistości są takimi gorącymi przeciwnikami tego modelu funkcjonowania Rosji. Oni po prostu może próbują na razie przeczekać, może próbują niektórzy z nich gdzieś zachować swoją wygodę życia, a nie ideowo zupełnie odcinają się od tego, co się tam dzieje, co jest oczywiście pewnym paradoksem i należy go po prostu brać pod uwagę. Nie mówię, że jest powszechny bardzo, ale jednak i jednak faktycznie wpisywanie tych wszystkich komentarzy zasłania nam obraz, także nam, prawda, którzy próbujemy czasami coś wyłuskać, dowiedzieć się, jakie są emocje, jakie są tam właściwie nastroje, no nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, jeśli faktycznie okazuje się, że jakaś część, nie wiemy też teraz jaka oczywiście, tych wpisów, tych komentarzy po prostu jest opłacona i fałszywie mimo wszystko tam wprowadzona. Dylemat duży i widać i słychać wyraźnie, że w opozycji rosyjskiej emigracyjnej także sprawa jest szeroko dyskutowana i powoduje, rzecz jasna, czego należało się spodziewać, dodatkowe rozłamy i dodatkowy taki spór, który na pewno im nie pomaga w projektowaniu jakiejś wspólnej, sensownej przyszłości dla siebie, czy też dla Rosji, mówiąc już bardziej tak szeroko i górnolotnie być może. Drugi wątek, który chciałem Państwu zaproponować i Tobie, Marcinie, do porozmawiania, on jest taki, powiedziałbym, bardziej o naturze ogólnej, ale jednocześnie odnoszącej nas do Azji Środkowej, do funkcjonowania społeczno-politycznego tego regionu, którym też Państwo się interesują. Ostatnio sygnalizowaliście Państwo, jeden z naszych słuchaczy, że mówiliśmy o tym zresztą, że ma ochotę się więcej dowiedzieć. My też mamy ochotę się więcej dowiedzieć o tym regionie, drodzy Państwo, i dlatego też dzięki językowi rosyjskiemu możemy czasami sięgnąć do tej przestrzeni nieco bardziej precyzyjnie. I właśnie taki wątek na czasie, chciałoby się rzec, nastajesie wremia, czyli medium Radia Wolna Europa, amerykańskie medium rosyjskojęzyczne, ma także swój taki tutaj odłam redakcyjny, który poświęca swoją energię intelektualną Azji Środkowej przede wszystkim, państwom Azji Środkowej, i tutaj 20 listopada spod pióra i spod pomysłu Karmanbeka Kułujewa pojawił się taki tekst, ale materiał wideo także interesujący, zachęcam Państwa do obejrzenia, link jak zwykle w opisie do naszego odcinka. Materiał zatytułowany Śmierć dyktatora. Co dzieje się, kiedy umiera autorytarny lider? I tutaj dyskusja jest oparta o przykłady Azji Środkowej, dwóch państw dokładnie, ale doskonale rozumiemy, że temat się nam aktualizuje bardzo również w jakimś wymiarze, rzecz jasna. Jeśli myślimy o dzisiejszej Białorusi czy Federacji Rosyjskiej, mamy tutaj do czynienia choćby tutaj tylko i wyłącznie, a to ważne dla nas z punktu widzenia polskiego, kraje, bo sąsiadujące z nami, i patrzymy w tym kierunku także z jakiegoś rodzaju, no niektórzy z nadzieją, chciałbym powiedzieć, a niektórzy z niepokojem, co się właśnie wydarzy. A z takiego po prostu czystej ciekawości warto zerknąć, jak tę kwestię rozpracowali w Turkmenistanie i w Uzbekistanie, co, czego dowiadujemy się właśnie z tego tekstu. Co dzieje się właśnie wtedy, kiedy umiera dyktator. I w przypadku Turkmenistanu mieliśmy śmierć Saparmurata Niyazowa, Turkmenbaszy, a w Uzbekistanie była to śmierć Islama Karimowa. No i najważniejsza kwestia, którą tutaj rozpatruje autor tego tekstu, Karmanbek Kuujew, to jest fakt, że obaj liderzy tych centralnoazjatyckich państw zmarli w trakcie piastowania funkcji głowy państwa. To jest tutaj istotne zastrzeżenie, czyli nie byli emerytowanymi politykami, nie byli politykami po kadencji, tylko byli ludźmi, którzy cały czas ściśle w tym swoim stylu autorytarnym kontrolowali wszystkie procesy w państwie. No a co się wydarzyło właśnie w tych dwóch przypadkach? Jeśli chodzi o Uzbekistan, czyli o Islama Karimowa, on rządził ponad 30-milionowym Uzbekistanem przez 25 lat, od 1991 roku do roku 2016. I jak twierdzą eksperci i tutaj analitycy, wszyscy zmarł bez wcześniejszych jasnych sygnałów z otoczenia, ani od niego samego, że choruje, że jest z nim coś nie tak. Więc śmierć tego przywódcy była kilka dni trzymana w tajemnicy. No, myśmy tutaj też rozmawiali o profesorze Waleriu Sławieju, tak, który już też taką rozkolportował w sieci rosyjskojęzycznej informacje na temat śmierci choćby Władimira Władimirowicza Putina. Tutaj nie ma jak tego zestawić, bo ostatecznie rzecz ujmując, chociaż Walerii Sołowiej pojawia się wciąż w różnych streamach i mediach i opowiada, w zasadzie podtrzymuje cały czas swoją wersję, przynajmniej z tego, co ja zauważyłem. Nie wiem, jak ty tam, Marcinie, widziałeś ostatnio i słyszałeś.
Nie głosi tutaj, żeby wydobyli Putina z lodówki i przywrócili go do życia. Tak. On dalej nie żyje w tej...
On dalej nie żyje w tej wersji, tak jest. Właśnie. Tak, tak. I za to, jeśli chodzi o właśnie Uzbekistan Karimowa, no tutaj nie było takiego profesora Sołowia wyrazistego, który mógłby to zaanonsować w taki sposób widowiskowy i podtrzymywać później. Po prostu ta śmierć była kilka dni trzymana w tajemnicy i to jest dosyć jasny model, bo to jest, jak twierdzi autor tego artykułu, funkcjonalność tego, jak właśnie w czasach sowieckich też rozgrywano ten temat. Co do Niyazowa zaś w Turkmenistanie, Turkmenbaszy, tutaj także odczekano do dobrego momentu na informację o tej śmierci, żeby dotrzeć do wszystkich Turkmenów, kiedy przygotowano po prostu się do tego, jak sprawy dalej się będą toczyć. No i główna refleksja w tej sprawie, jeśli chodzi o ten tekst, oczywiście opiera się na tym, kto faktycznie w takich okolicznościach przyrody, natury politycznej obejmuje władzę w tym systemie autorytarnym czy dyktatorskim. Bo on z natury swojej rzeczy, drodzy Państwo, to widzimy i wiemy, nie dopuszcza do istnienia za życia lidera wyraźnego numeru dwa w państwie, czyli kogoś, kto jest takim faktycznym następcą, wyraźnym, ewidentnym, bez żadnych wątpliwości mógłby przejąć władzę. W tym politycznym establishmencie są oczywiście tacy ludzie i my też domyślamy się, że tak jest zarówno w Białorusi, jak i w Rosji dzisiejszej, oczywiście zakładając, że nie będzie to nikt z opozycji, tak, tej pozasystemowej, pozapaństwowej, pozakrajowej. Ale jest też w tym układzie często formalnie obdarzony człowiek, osoba, która prowadzi parlament miejscowy, tak? I zarówno w obu przypadkach tych centralnoazjatyckich tak faktycznie było, tylko pamiętajmy, że to są takie kadłubkowe instytucje, raczej czysto dekoracyjne, jeśli chodzi o ustrój polityczny i jak się okazuje w tych przypadkach, o których tutaj mowa, czyli Turkmenistan i Uzbekistan, także ci liderzy parlamentarni byli takimi właśnie ludźmi, którzy no nie do końca odnaleźli się w tej, nawet formalnie im wyznaczonej roli. No, w Turkmenistanie był to Owizgełdy Atajew i tutaj faktycznie no, nie zadziałało to zbyt dobrze. Tutaj w przypadku z kolei Uzbekistanu transfer władzy przeszedł nieco spokojniej, bo w Turkmenistanie jednak doszło do pewnego rodzaju gry, w której Gurbanguly Berdimuhamedow za pomocą szefa ochrony prezydenta Recepowa wskoczył jednak na to stanowisko liderskie, a w Uzbekistanie Nigmatulla Yoldashev, który był przewodniczącym parlamentu wtedy, odmówił przejęcia władzy i przekazał ją na ręce Szafkata Mirziojewa. W obu przypadkach Turkmenistanu, zarówno jak i Uzbekistanu, mechanizm formalny nie zadziałał, a okres przejściowy dał możliwość potencjalnego wejścia do gry opozycji, co jest też ciekawostką. Tyle, że tej opozycji nie ma, ona jest zneutralizowana. Popatrzmy też, jak wygląda to w dzisiejszej Białorusi, w dzisiejszej Rosji. Nie widać takiej możliwości na teraz przynajmniej, z tego takiego bardzo powierzchownego punktu widzenia, przynajmniej z którego my możemy to obserwować. Tej opozycji po prostu nie ma i o tym mówili także w rozmowie z autorem tego tekstu dysydenci z Uzbekistanu, Muhammad Salih. No, on mówi wprost, to są mrzonki. Opozycja nie istnieje jako polityczna siła i nie ma się tutaj łudzić, że ktoś z opozycji nagle w tym okresie nawet przejściowym, takim śliskim, trudnym, sięgnąłby po władzę. A Karimow na przykład, Islam Karimow, czyścił opozycję bardzo precyzyjnie i wszelkie ogniska niezadowolenia i oporu były bardzo dobrze wybadane, wyłapane, i zablokowane, jeśli chodziłoby o możliwości. Przypomina to nam dzisiejszą Białoruś, pewnie i Rosję dosyć mocno. W Uzbekistanie doszło do wewnętrznego porozumienia, z kolei warte dostrzeżenia zjawisko, trzech potencjalnych następców Islama Karimowa i doszło do tego, jak twierdzą znawcy tematu, jeszcze przed śmiercią samego Karimowa, co jest ciekawostką swoistą, bo jak wcześniej Państwu sygnalizowałem, a wynika to z tego tekstu, nikt nie spodziewał się tak bardzo tej śmierci, jak można byłoby to założyć, więc trzech panów, trzech potencjalnych następców Karimowa, czyli Szafkat Mirziojew, Rustam Azimow, ówczesny wicepremier także i szef służby bezpieczeństwa Rustam Inojatow, po prostu podzielili się wpływami, władzą i dogadali się jeszcze przed śmiercią Karimowa, kto sięgnie po władzę. Tak przynajmniej twierdzą opozycjoniści Uzbekistanu. W Turkmenistanie Gurbanguly Berdimuhamedow miał trudniej. Wielu obserwatorów uważa, że jemu się raczej poszczęściło w tej sprawie. Mówiło się nawet, że Niyazow chciał go odwołać z funkcji wicepremiera, bo taką funkcję pełnił Gurbanguly Berdimuhamedow. Tak anegdotycznie twierdzi się, że był osobistym dentystą Niyazowa, ale to już pomijam, bo jest to rzecz jasna prawdą, ale z drugiej strony nie ma to chyba fundamentalnego znaczenia dla tej politycznej historii, która się potoczyła po śmierci Turkmenbaszy. I Niyazow tutaj rzeczywiście niespecjalnie był przychylny wobec tej postaci, a on okazał się być wystarczająco mocny, sprytny. I mimo, że konkurencja była też dość silna, bo Recep Saparow oraz Yolu Kurbanmuradow byli wcześniej takimi potencjalnymi delfinami, obaj trafili za kratki jeszcze przez Niyazowa wsadzeni, więc tutaj sprawa się inaczej potoczyła niż w Uzbekistanie. Jeszcze krótko o tym odwołaniu do czasów sowieckich. Ważna jest symboliczna jedna kwestia przy przejmowaniu dyktatorskiej władzy. Chodzi bowiem, drodzy Państwo, zdaniem tutaj autorów tej analizy o pogrzeb przywódcy i rolę następcy politycznego w komitecie pogrzebowym. To jest taki zewnętrzny PR już bardziej dla ludzi, którzy długo żyją w niewiedzy. Po pierwsze, najpierw nie wiedzą, że dyktator zmarł, potem nie wiedzą, kto go zastąpi, ale wiedzą jedno, że trzeba z pompą pochować lidera i tak się po prostu stanie. To jest mechanizm, który jest znany. I tu ciekawostki też, chociaż nie byli to pewniacy w walce o władzę. Przypomnę to Państwu, bo doskonale na pewno nasi słuchacze to znają, wiedzą, rozumieją, pamiętają. Weźmy Josifa Wissarionowicza Stalina, który też stał na czele Komitetu Pogrzebowego Lenina. Wcale nie było jednoznacznie jasne, że to on akurat obejmie, na tamtym etapie przynajmniej, władzę, pełnię władzy w Rosji sowieckiej. Chruszczow podobnie chował Stalina jako jeden z liderów tego Komitetu Pogrzebowego, a też nie było to widoczne i jasne. Był przecież jeszcze Ławrentij Pawłowicz Beria w okolicy. Potem Breżniewa chował Andropow, Andropowa Czernienko i tak dalej. To taki mechanizm, może trochę upraszczamy tutaj specjaliści od historii będą pewnie bardziej wnikliwie patrzeć na to, co przygotowali też redaktorzy tutaj tego pomysłu, ale wyraźnie widać, że jest coś na rzeczy. I jeszcze dyktatura 2.0. No bo co się okazuje w takiej sytuacji? Okazuje się, otóż drodzy Państwo, że w tych takich specyficznych, niejednoznacznych i nieformalnych transferach władzy, mamy przykład Turkmenistanu i Uzbekistanu, reformy potencjalne, czy też zmiany, jakiekolwiek, na które czekają potencjalnie obywatele w tych krajach, mają czysto powierzchowny i taki socjalny głównie charakter. W takich przypadkach naturalnie nie ma możliwości zmiany ustrojowej, ani wymiany kadr, bo to te kadry w rzeczywistości są fundamentem lojalnym dla obejmujących przywództwo. Kadry muszą się zakonserwować pod nowym przywódcą, dać mu szansę wykazać się lojalnością, ze wzajemnością zresztą, bo i ten nowy przywódca musi być lojalny wobec tych kadr. No i nowi dyktatorzy przychodzą nie z nadzieją na zmianę, ale z nadzieją na brak zmiany dla tych ludzi. Ciekawe spostrzeżenie, wydaje się, że warte tutaj podkreślenia. No a co współcześnie się dzieje w tych krajach, o których jest mowa? No choćby Turkmenistan, Soltan Aciłowa, dziennikarka, taka reporterka, aktywistka, odbyła się jej wystawa fotografii w Genewie, ale władze jej nie wypuściły z Turkmenistanu, więc mamy tutaj już kolejną fazę zresztą w Turkmenistanie zmiany, bo mamy już następcę. A jeśli chodzi o Uzbekistan, tam także ciekawy taki transfer miał miejsce, czy też ma miejsce specyficzny, bo stosunkowo niedawno, bo w sierpniu tego roku przecież prezydent Mirziojew upełnomocnił swoją najstarszą córkę, Saidę, no, na takie stanowisko, którego do tej pory nie było. Zwolnił część administracji prezydenta i córkę swoją powołał na stanowisko doradcy prezydenta, ale okazuje się, że ten doradca to jest tak naprawdę, jak twierdzi wielu, wiceprezydentura niemalże w tym kraju. No i mamy znów powrót do takiej swoiście klanowej operacji politycznej. Nie pierwszy raz i nie ostatni, jak się wydaje, w tym regionie.
Tutaj ta nauka o dyktatoriach, bo powoli chyba możemy już o czymś takim mówić, to jest arcyciekawa dyscyplina naukowa. Mam wrażenie, że jeszcze się formująca i tutaj nie będę próbował zgadywać, bo to jest to, co mnie osobiście najbardziej interesuje, jak ta cała historia i ogólnie jak historia świata i historia światowych dyktatur może się przekładać na historię dwóch bardzo mnie prywatnie i myślę, że Państwa także interesujących dyktatorów za naszą wschodnią granicą. Faktycznie ich los pozostaje nieznany, ale tego typu podpowiedzi z innych państw no, są bardzo istotne, bo są najbliższe temu, co możemy uznać za naukowe wskazówki, co ich może czekać. Tu na pewno bym zauważył, że Białoruś i Rosja są bardzo różne od siebie nawzajem i powiedziałbym, że Rosja o wiele mniej przypomina pod wieloma względami właśnie wspomniane przez ciebie republiki Centralnej Azji. Rosja jest przede wszystkim państwem, no chociaż głównie na papierze federacyjnym, jeśli chodzi o administrację, no to jednak tak faktycznie jest państwem złożonym z bardzo wielu różnych części, które w większości do siebie pasują, ale jest tam wiele takich elementów, które pasują do siebie już znacznie gorzej. I tutaj w zasadzie i w roku 1917 pojawiły się jakieś nie do końca śmiałe ruchy separatystyczne i w roku 1991 jeszcze bardziej nieśmiałe, niemniej się pojawiły, przy czym tutaj w większości były nieśmiałe, a te na południu, na Kaukazie były nawet byśmy powiedzieli zbyt śmiałe i wręcz krwawe. Więc tutaj ten koniec rosyjskiej dyktatury może być bardzo ciekawy także z tego względu. Dodajmy przy tym, że poziom nienawiści do dyktatorów w społeczeństwach też jest w różnych przypadkach bardzo różny. Jeśli na przykład mówimy o Rosji, tutaj bym się poważnie zastanawiał nad jakiegoś rodzaju konfliktem wewnętrznym. Nie chcę mówić, że wojną domową, bo prawdę mówiąc nie do końca widzę potencjał do jakichś zbrojnych działań w społeczeństwie tak niesamowicie biernym. Niemniej jakieś wewnętrzne podziały na ludzi, którzy będą później przez pokolenia jeździć taksówkami i opowiadać, jak to jednak gdyby Putin żył, to byłoby lepiej, to dostrzegam. Natomiast w przypadku Białorusi już ta zmasowana, powszechna nienawiść do dyktatora jest tam już, jak się wydaje mnie na podstawie moich obserwacji, tak potężna, że tam może to wyglądać zupełnie inaczej. Niemniej faktycznie, jeśli chcemy próbować zrozumieć, co się wydarzy, no trzeba próbować szukać takiego zrozumienia w podobnych sytuacjach z przeszłości. Tutaj akurat ty podałeś przykłady stosunkowo spokojne, a jeszcze można tutaj by przypomnieć Kazachstan, który nie tak dawno przeżywał krótki, parudniowy ledwie, ale burzliwy okres wewnętrznych nieporządków, kiedy taki tytularny następca zmienił się w prawdziwego następcę, który zastąpił długoletniego dyktatora, który na emeryturze pozostawał w tle jako taki, nazwijmy to, emerytowany władca marionetek. To też były ciekawe wydarzenia, też na pewno musimy mieć jedną świadomość. Ci nasi dwaj wschodni dyktatorzy, których tak strasznie lubimy tutaj wspominać, na pewno też obserwują te wydarzenia, o których nam tutaj opowiedziałeś, i też wyciągają z tego na pewno swoje wnioski. Chociażby tutaj jeszcze dodam, z tej kazachskiej historii na przykład wielu mówiło, że Putin prawdopodobnie wyciągnie wniosek, że żadne projekty następców nie mają sensu, bo tam następca Nursultana Nazarbajewa no, wymknął się po prostu, jak się nam w tej chwili wydaje, spod kontroli, choć w tamtej historii cały czas jest jeszcze bardzo wiele niejasności i nie do końca tak naprawdę rozumiemy, co się wtedy w Kazachstanie wydarzyło. Nie mamy pełni obrazu oczywiście. Niemniej, no tak jak mówię, Władimir Putin i kartoflany Führer Łukaszenka, no także tego typu historie obserwują, śledzą i wyciągają właśnie wnioski. I choćby dlatego warto na to patrzeć, żebyśmy wiedzieli, do jakich wniosków oni mogą dotrzeć w ten sposób.
Tak, tak. To jest bardzo ciekawe, bo tych modeli jest rzecz jasna więcej. Ja oparłem się z ciekawością na tym, co na świeżo przywołują centralnoazjatyccy, tak to określę, dziennikarze i obserwatorzy, komentatorzy, a przecież mamy też jelcynowski transfer, który doskonale jest znany Władimirowi Putinowi. Ja nie chciałbym przez to powiedzieć, że ten model, który znany jest, czy jest rozpoznany, czy to w przypadku Turkmenistanu, czy Uzbekistanu, będziemy też przecież niebawem obserwowali, no może nie niebawem, ale na pewno w jakiejś perspektywie czasowej, co będzie się działo w Azerbejdżanie, tam też podobne przecież mają miejsce zjawiska jak w tych centralnoazjatyckich krajach, więc tutaj ciekawostek jeszcze może być dużo. Nie warto chyba aż tak bardzo skupiać się na tym, że to będą jakoś możliwe do repliki modele, przy czym one są wszystkie wciąż jakoś tam postsowieckie i to też przyciąga uwagę, a znajomość osobista między tymi liderami, choćby nawet, no może sprzyjać też takiemu przyglądaniu się z bliska i naśladownictwu swoistemu. Ja myślę, że tutaj trochę też jest jak w kryminale dobrym, ale nie tylko w kryminale, w życiu też, kiedy statystyki mówią, że ofiary doskonale znają swoich oprawców najczęściej, ofiary rozbojów, przestępstw i tak dalej, to tak jest chyba i tutaj, że my raczej już widzieliśmy na ekranach telewizorów, w mediach, najczęściej następców tych właśnie liderów, chociaż no, trudno nam się domyślić, wyłapać to, kto to mógłby być i w jakich okolicznościach nastąpi to przejęcie władzy. Więc bardzo ciekawe, będziemy to obserwowali razem z Państwem. A Państwo jak zwykle nas wspierają poprzez serwis Buy Coffee Tu, co nas bardzo cieszy. W ubiegłym tygodniu byli to Państwo Emilia i Grzegorz oraz Pani Agata. która napisała nam także, że dziękuję, że co wtorek umilamy poranną drogę do pracy, pani Agacie. Oczywiście co wtorek umilamy pani drogę, więc serdecznie pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nie tylko pani. Dobrze się podróżuje w kierunku pracy dzięki podcastowi Czytam i po rosyjsku. Marcinie, słuchamy.
Życzę udanego wtorku i mam nadzieję, że praca będzie lekka. A tutaj kolejny ciekawy i bogaty w przemyślenia temat, bo Holot Media, ciekawy portal zresztą, opublikował wywiad z autorką książki. To jest książka wydana przez Rosjankę Dina Chapajewa, ona się nazywa. Odmiana tych rosyjskich nazwisk po polsku czasem tworzy takie potworki, więc zostańmy przy tym Dina Chapajewa. I książka została wydana po angielsku. Putin's Dark Ages, Political Neo-Medievalism and Restalinization in Russia, czyli putinowskie ciemne wieki, polityczne neośredniowiecze i restalinizacja Rosji. Muszę przyznać, że kiedy zobaczyłem ten tekst, pierwsze co mi przyszło do głowy, to było coś, co tu się praktycznie nie pojawia, to znaczy ja osobiście w swojej książce pisałem o tym, że Rosja mnie przypomina w dużej mierze stosunki feudalne, gdzie mamy jednego wyrazistego lidera, króla, który rozdziela Lenna, przy czym Lenna we współczesnej Rosji to już nie jest ziemia, tylko to są kontrakty, potoki finansów, ministerstwa i tak dalej, chociażby handel ropą, to jest ogromne Lenno, czy handel gazem, czy bycie prezesem Sbierbanku, no to są książęta tej putinowskiej Rosji. Natomiast druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to ostatnie cytaty z Putina o Aleksandrze Newskim. Przypomnijmy, zresztą rozmawialiśmy tutaj o tym w podcaście, że Władimir Putin stwierdził w jednym z niedawnych wystąpień, że Newski walczył z Zachodem, a zwracał się ku ordzie mongolsko-tatarskiej i że chociaż Mongołowie, czy Tatarzy, jak oni lubią ich określać, byli okrutni i generalnie stosowali przemoc, nie było w tym wiele dobrego, no to jednak najważniejszego nie ruszali, to znaczy języka, tradycji, religii, i że Newski tutaj właśnie chronił tę rosyjską wyjątkowość i tożsamość, oddając Rosję w panowanie wschodnim władcom, co oczywiście było zrozumiane przez wszystkich jako aluzja do tego, że teraz wpychanie Rosji w ręce Chin, uzależnianie Rosji od Chin, które się odbywa od około 20 lat i przybiera zastraszające tempo, że to jest dobre i że tak powinno być, no bo gdyby Rosjanie pozostali w orbicie Zachodu, to straciliby własną tożsamość i to byłaby straszna tragedia w domyśle. Faktycznie tutaj pani Chapajewa opowiada między innymi o tej fascynacji Aleksandrem Newskim współczesnej władzy, ale nie tylko Newskim. Ona tutaj mówi także o Iwanie IV Groźnym. O tym, że ci ludzie, którzy dawno temu budowali w Rosji określonego typu społeczeństwo, Iwan IV Groźny przede wszystkim zapisał się w historii jako twórca opryczniny, czegoś, co, w czym niektórzy dopatrują się pierwowzoru późniejszych policji politycznych, KGB, później oczywiście FSB. Generalnie pani Chapajewa twierdzi, że tego typu średniowieczne odwołania, średniowieczne wzorce promowane przez Federację Rosyjską na zupełnie oficjalnym, ale równocześnie na oddolnym poziomie mają na celu przede wszystkim umocnić w społeczeństwie rosyjskim przekonanie o tym, że represje, rządy silnej ręki, systemowa nierówność i wręcz niewolnictwo, że są czymś właściwym, że to dobrze, że istnieje w Rosji kasta ludzi ważnych, bogatych, wpływowych, którzy mają władzę, i kasta ludzi, którzy mają się słuchać. De facto nie dziwi to, bo obserwujemy to od lat. Faktycznie mamy tutaj przede wszystkim władcę głównego, który jest niezmienialny. Efektywnie w teorii można go zmienić, w teorii reklamują ten system jako system, w którym da się zmienić władzę, ale w którym jednak efektywnie ta władza jest niezmienialna i od tego władcy, to już jest moja interpretacja, rozchodzą się swojego rodzaju, chciałoby się powiedzieć tak, odwołując się do ikonografii średniowiecznej, promienie światła, a w tej terminologii rosyjskiej wertykale władzy, rozchodzą się i ta główna, centralna, niezmienialna, wręcz sakralna władza, co także jest tutaj pokazuje nam, jaki sens ma to rosyjskie odwoływanie się właśnie do średniowiecza i do feudalizmu. Ta sakralna władza, tak jak władza królewska dawniej, jest źródłem dalszej, mniejszej władzy u poszczególnych kolejnych jej posiadaczy, którzy odróżniają się w sposób kardynalny od większości, która ma siedzieć cicho i pracować. Tutaj są, pojawiają się w tym wywiadzie ciekawe wątki przy okazji, bo autorka książki pisze o tym, w wywiadzie mówi, a w książce pisze o tym, że ta historia zwrotu ku średniowieczu w dużej mierze wynikała z tego, że Władimir Putin, to są słowa autorki, na początku swojego panowania oczekiwał od cerkwi prawosławnej wyznaczenia, stworzenia jakiejś idei, której można by podporządkować życie państwa, jakiegoś wspólnego sposobu na scementowanie tego wszystkiego właśnie na poziomie idei, co jest zastanawiające, bo współczesne państwa zazwyczaj nie mają często jakichś takich konkretnych idei, po prostu mają prawa człowieka, wiarę w to, że demokracja jest lepsza niż dyktatura i chęć pobytu na wakacjach najlepiej więcej niż raz w roku.
Piękne idee z drugiej strony, piękne idee to są.
No to nie są złe idee oczywiście, ale takie są to idee, byśmy powiedzieli, bardzo przyziemne. Po prostu mamy państwo, które ma wywozić w terminie śmieci, policja ma przyjeżdżać szybko, a ja mam móc zarabiać. No takie proste idee. A tu Władimir
Putin... Służba zdrowia leczyć. O.
Tak, i to w miarę też tak, żebyśmy
skutecznie
jakoś przeżyli do emerytury. I to w większości z nas tutaj w Europie zastępuje ideologia. Władimir Putin jakąś ideologię chciał mieć. Niemniej cerkiew tutaj w tej wieloreligijnej Rosji miała według autorki zawieść te nadzieje. A jako, że Putin się stawiał w opozycji do kojarzonych z Zachodem lat 90., co jest też dla mnie, powiem wam szczerze mówiąc, paradoksalne, bo lata 90. faktycznie w Rosji się kojarzą, że no przecież zrobiliśmy wszystko tak, jak nam mówili, że trzeba robić, tak? Kapitalizm, reformy, demokracja, no i nie wyszło. No tylko, że tutaj, no proszę państwa, no wykonanie było, nazwijmy to w ten sposób, wstępne, tak? Nie twierdzę, że było złe, ale no jednak... No, demokracja w wydaniu roku 93, no to jeszcze nie było to, co trzeba było zrobić. To trochę tak, jakbyśmy powiedzieli aborygenowi z lasu, nie obrażając aborygenów, że on musi zbudować sobie dom z cegieł. On nie wie do końca, jak się buduje domy z cegieł, więc zbudował tak, jak potrafił, z kamieni, piasku, gliny, tak, i mu się to po roku rozpadło i on mówi, nie, te domy to w ogóle jest... To w ogóle się nie nadaje do życia, tak? Wracam do szałasu, bo szałas wiem, jak wygląda, a to są w ogóle głupoty, nie zawracajcie mi tym głowy. To jest mniej więcej taka sytuacja, że tutaj Rosjanie się sparzyli i wydawało im się, że sparzyli się na idei domów, a po prostu zbudowali dom nie z tego, z czego się buduje domy. No, tak wyszło, jakby jeszcze posiedzieli na tej ścieżce z 10 czy 20 lat, może by się udało. To nie są łatwe rzeczy, ta demokracja. Niemniej Putin się stawiał w opozycji do właśnie tych lat 90., do tych skojarzeń z Zachodem, więc zaczął według autorki przysłuchiwać się środowiskom prawicowym, w tym między innymi środowiskom związanym z Aleksandrem Duginem, które to środowisko już od mniej więcej roku 2004 promowało takie idee powrotu do średniowiecza, co jest znowu o tyle ciekawe, że jak tu zauważa autorka, co zgadza się z moją wiedzą na ten temat, no w Rosji nie obserwowaliśmy takiego, nazwijmy to, takiej układu epok, jak na Zachodzie, gdzie mieliśmy antyk, mieliśmy później, dużo później renesans. Ten renesans nazwał ten okres pomiędzy antykiem i renesansem wiekami średnimi, a momentami wiekami ciemnymi, jako ten okres przejściowy oni to uznali. W Rosji nie obserwowaliśmy ani antyku, ani renesansu, więc i ciężko tutaj mówić o średniowieczu. Oni mieli po prostu swoje pojęcia, swoje etapy historyczne, ale jeszcze w XIX wieku pożyczyli sobie i wpisali swoją historię w te pojęcia zachodnie, to średniowiecze się u nich pojawiło i później taki właśnie Dugin zaczął to promować różnego rodzaju ulotkami, w których de facto no, nawoływali do jakiejś formy powrotu do średniowiecza, co jest oczywiście no bardziej złożoną ideą, bo nie chodzi, proszę Państwa, oczywiście o to, żeby nagle żołnierzy wyposażyć w miecze i topory, jeździć na koniach i budować zamki, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o jakiś rodzaj układu społecznego i układu związanego z konstrukcją władzy. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem, to znaczy sztywny podział społeczny na konkretne grupy, które no, nie mają takich możliwości awansu społecznego. Są ludzie na górze, są ludzie na dole, betonujemy to i tak sobie żyjemy, bo tak żyli przodkowie. Jeszcze tutaj tylko dodam, że w tej propagandzie historycznej, w tym wykorzystaniu historii do celów propagandowych, putinowska Rosja rzeczywiście rzadko wspomina takie postaci, powiedzmy od Piotra I do Mikołaja II, czyli tych imperatorów rosyjskich, którzy budowali Rosję de facto jako państwo no, stricte europejskie. Bo no, nie ma się co tutaj ubierać tego słowa jakoś delikatnie. Rosja w tych czasach Romanowów była po prostu europejskim państwem biorącym udział w europejskich wydarzeniach, myślącym europejskimi kategoriami i uczestniczącym w europejskiej kulturze, przy czym to oznaczało nie tylko przyjmowanie tej kultury, ale i tworzenie tego kanonu kultury europejskiej. Chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że na przykład, nie wiem, powiedzmy Czechow jest elementem kultury europejskiej, który jest po prostu dobrze w tej kulturze znany. To jest zupełnie niemożliwy do wycięcia, do odwołania element europejskiej kultury, a to, co robili rosyjscy władcy czasów właśnie Imperium Rosyjskiego, było elementem europejskiej polityki, ale to jest wszystko wycinane i składane na ołtarzu dzisiejszej polityki, w której z jakiegoś powodu na kontakty z Zachodem miejsca nie ma i to pomimo tego, że w zasadzie dla świata zachodniego przez ostatnie 20 lat, aż do wybuchu wojny, miejsce dla Rosji było i było miejsce dla europejskich inwestycji w rosyjski przemysł i miejsce dla handlu z Rosją na różnych poziomach, od sklepów odzieżowych po sprzedaż uzbrojenia, zakup surowców energetycznych. Prawdę mówiąc, dla mnie wciąż pozostaje zagadką tak naprawdę, dlaczego ten odwrót od relacji z Zachodem ostatecznie się wydarzył i wydarzył się w sposób tak, byśmy powiedzieli, drastyczny. Bo prawdę mówiąc, naprawdę do dziś nie widzę powodów, dla których Rosja miałaby tych kontaktów unikać. Niemniej ostatecznie oni, ja się zgadzam tutaj z autorką tej książki, tworzą zupełnie nowy wizerunek swojego kraju, wykorzystując historyczne analogie po to, by stworzyć wrażenie, że ten kraj powinien żyć w zupełnie inny sposób niż ten, w który żył przez ostatnie 30 lat i osobiście uważam, że nie byłby to sposób, ten powrót do średniowiecznego feudalnego układu nie jest tym, co powinno faktycznie rosyjskich obywateli cieszyć. Ja osobiście raczej niechętnie przyjąłbym wizję życia w takim państwie, do którego powstania oni nawołują w tej chwili?
Odpowiadając albo próbując odpowiadać na to pytanie, które sobie stawiasz, dla mnie też jest oczywiście tajemnica, jak to się wydarzyło, ale jakieś intuicje mi mówią, że to jest mieszanka, słuchaj, upokorzenia z ścisłym i ostrym kurczowym trzymaniem się władzy, zachowaniem władzy, konserwacją swojej władzy, swojej i nie tylko swojej zresztą, która w naturalnych warunkach modernizacyjnych, dynamice modernizacji po prostu została zmieciona. A w takich układach i w takim ustroju, jaki został tam skonstruowany z tymi odwołaniami do średniowieczności, jakkolwiek rozumianej właśnie w taki specyficzny rosyjski sposób, konserwatywnej rewolucji i tak dalej, to z kolei do Dugina się gdzieś tam odwołując, no to faktycznie się udało. Patrzę na ten wywiad z ciekawością również, który znalazłeś, i są tutaj takie fragmenty, które chciałbym, żeby Państwo usłyszeli. Pyta redakcja, czy Rosja średniowieczna dzisiejsza już osiągnęła swój szczyt rozwoju, czy jeszcze jest gdzie się, jak się rozwijać w tym właśnie wymiarze? Otóż bardzo mroczne ma pan myśli, autorka odpowiada. Rosja putinowska teraz zarządzana jest przez terror i to jest bardzo jednoznaczna rzecz, że rola służb specjalnych w tej Rosji jest dużo wyższa niż na przykład w Rosji Breżniewa, kiedy totalitaryzm był dużo bardziej miękki, mówi autorka książki. No, bardzo ciekawe stwierdzenia. Ryzykowne też w pewnym sensie, ale tak to wygląda z jej punktu widzenia. Ale jeśli ma pan na myśli przejście do masowego terroru, mówi dalej pani, która tutaj właśnie mieliśmy trochę problemów z odmianą, nie? Bo ja mówiłem wcześniej Sołowiej, pani Chapajewa, to ona mówi, że miejsce jeszcze niestety na terror masowy w Rosji jest. Nie jest to optymistyczna wiadomość, z jej punktu widzenia tak to wygląda. Dopytuje redakcja, to jest следующий szak na pucji k średniowiekowi masowy terror, czyli to jest właśnie ten kolejny etap na drodze do średniowiecza, masowy terror? Tak, ale chciałabym wierzyć, mówi dalej autorka Chapajewa, że Ukraina zwycięży, w Rosji zostanie przeprowadzony proces dekolonizacji, a Rosja się rozpadnie. Innego pozytywnego wariantu nie widzę. No to jest z tego wywiadu ciekawego bardzo i nasyconego różnego rodzaju myślami, które mogą być dla nas interesujące poza wszystkim. Przy okazji jeszcze polecę Państwu dwa tytuły z rosyjskiego rynku, które niedawno się ukazały i też akurat z rosyjskiego rynku właśnie tym razem, które mogą być interesujące. To jest Michaiła Zygara, książka Wojna i nakazanie, jak Rosja unicestwiała Ukrainę, czyli wojna i kara, jak Rosja niszczyła Ukrainę. Ciekawa historyczna perspektywa czasów najnowszych, rzecz jasna, i Dmitrija Bykowa, Portret na fonie nacji, czyli WZ. Niektórzy tłumaczą to jako Władimir Zełenski, Portret na tle narodu, o Ukrainie, o temacie ukraińskim również, no i VZ, dokładnie rzecz biorąc, to są przecież te słynne oznaczenia, które na pojazdach zbrojnej Rosji wjeżdżających do Ukrainy były widoczne.
Na koniec pozwolę sobie na taki krótki temat, który jest o wiele mniej, byśmy powiedzieli, pełen filozoficznych sensów i historycznych analogii. Chciałbym tylko Państwu szybko zaznaczyć, że odbywają się na południu Rosji i na południu Ukrainy wydarzenia czysto meteorologiczne o wielkiej skali. I to jest naprawdę duża skala, mowa jest o sztormie stulecia w okolicach Odessy, trwa śnieżna apokalipsa i paraliż komunikacyjny, ciężarówki, samochody, autobusy lądują w rowach, bo po prostu ślizgają się po śniegu. Krym jest w potężnym stopniu sparaliżowany, mowa jest o połowie miliona mieszkańców Krymu pozbawionych energii elektrycznej, to jest 1/4 mieszkańców Półwyspu, mniej więcej. W Eupatorii woda zalała domy, ewakuowano mieszkańców, fala zalała drogę z Eupatorii do miejscowości Saki. Tam huraganowy wiatr zrywa dachy z domów, a w Gelendżikie, czyli w miejscowości, gdzie znajduje się ten najsłynniejszy putinowski pałac, ten z reportażu Aleksieja Nawalnego ze śledztwa, tam rzeka wystąpiła z brzegów i zmyła samochody z drogi, co także było dość groźną sytuacją. Pod Soczi lawina błotna zalała trasę kolejową, w innych miejscach drzewa się przewracały na tory, zrywając trakcję, podmyło trasę kolejową u wybrzeża Morza Czarnego. Przynajmniej 50 pociągów póki co tam stoi, pasażerskich, i nie może kontynuować swojej podróży, a łącznie na terenach Rosji i terenach okupowanych przez Rosjan ziem ukraińskich 2 miliony ludzi zostało bez energii elektrycznej. Na Krymie, we wszystkich pozostałych okupowanych regionach Ukrainy, aż do Ługańska, w Dagestanie, w kraju krasnodarskim, w okręgu rostowskim odczuwa się tego rodzaju problemy, w tym właśnie problemy z dostępem do energii elektrycznej, co oczywiście jest w wielu sytuacjach trudne, zwłaszcza że jeśli mówimy o terenach okupowanych, czy o Krymie, który też jest terenem okupowanym, tylko po prostu od dawna okupowanym, stąd ta różnica, to mamy tutaj do czynienia z i tak nieprostą sytuacją humanitarną dla ludności i okupowanej, i ludności okupacyjnej, bo też należy to rozróżnić. Tam są ludzie i ci, którzy znajdują się tam wbrew swojej woli, i ci, którzy z ramienia władz okupacyjnych przyjechały tam, żeby zarabiać, żeby administrować, żeby pacyfikować. Więc dzieją się rzeczy ciekawe, które na pewno będą miały wpływ na przebieg działań także bojowych, chociaż prawdopodobnie ten wpływ będzie się ograniczał do tego, że przez pewien czas na tych terenach te działania bojowe mogą być po prostu ograniczone, choć z drugiej strony obie strony w tej wojnie wykazały wielokrotnie ogromną pomysłowość i nie zdziwiłbym się, gdyby tego rodzaju anomalie pogodowe przyniosły jakieś faktyczne zaskakujące akcje obu stron, które po prostu wykorzystają je do swoich celów.
Ja bardzo serdecznie polecam przy tej okazji, jak Państwo słyszą, nie trzeba Iskanderów ani kinżałów do tego, żeby ludzie nie mieli prądu, żeby ludziom było trudniej żyć po prostu. Przyroda za nas takie tematy załatwia swobodnie. A ja bardzo serdecznie polecam przy tej okazji, jak Marcin mówił, to sobie przypomniałem, bardzo ciekawy materiał na kanale Marcin Strzyżewski o tym, jak wygląda sprawa właśnie frontu wojennego, jak wygląda kwestia Ukrainy dzisiejszej po tych kilkunastu długich miesiącach obrony. Bardzo ciekawa opowieść, bardzo ciekawa perspektywa i wiele słusznych, interesujących spostrzeżeń. Bardzo serdecznie Państwu polecam na kanale Marcin Strzyżewski. A podcastu Czytamy po rosyjsku słuchają Państwo na kanale Sprawy Wschodu. I tutaj z Marcinem Strzyżewskim spotykamy się także co tydzień, żeby Państwu przybliżyć nieco te kwestie związane ze wschodem, najbliższym, ale też i tym dalszym, o czym dzisiaj była mowa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Marcinie, za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję Ci także za reklamę i dziękuję Państwu.
Z przyjemnością. Do usłyszenia.